Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Przygotowanie gruntu pod rewolucję obyczajową w Polsce za pieniądze z Unii. Tak profesor i poseł Krystyna Pawłowicz ocenia badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk zatytułowane Rodziny z wyboru w Polsce. Instytut napisał, że ponad 90% badanych homoseksualistów deklaruje, że ich związki są szczęśliwe, a 75% chciałoby je sformalizować, gdyby tylko w Polsce istniała taka prawna możliwość. Badania miały też wykazać, że homoseksualiści tworzą związki bardziej partnerskie niż statystyczny Polak i Polka. W raporcie czytamy też, że 67% z niespełna 300 przebadanych dzieci wie, że ich rodzic jest w związku z osobą tej samej płci, a 83% zareagowało na tę wiadomość pozytywnie.
Jest to po prostu obraz przygnębiający, bo to, że tych ludzi trzeba leczyć, ja już mówiłam od dawna, te związki jednopłciowe, co to za szczęście? Szczęście nie polega tylko na pociągu seksualnym, bo są jeszcze inne wymiary i ci ludzie po prostu tego nie znają, bo są chorzy, są po prostu zaburzeni. Natomiast jak chodzi o dzieci, to jest po prostu skandal i tym powinien się zająć Rzecznik Praw Obywatelskich, bo to znaczy, że w te 300 dzieci nie ma normalnej rodziny, nie ma naturalnego, nie zna relacji, nigdy się nie dowie, jakie są w dzieciństwie swoim, jakie są naturalne relacje między ojcem i matką. I to są dzieci, które już będą psychicznymi kalekami. To są dzieci, jak wszystkie badania pokazują, na przykład Marka Regnerusa, że te dzieci potem one same powielają ten wzór i one same żyją w sposób zaburzony, tak jak żyły te osoby, które ich wychowywały.
Mówiła poseł Krystyna Pawłowicz. Rodziny z wyboru w Polsce to element 3-letniego projektu badawczego Polskiej Akademii Nauk. Swojej aprobaty do tego typu badań nie kryje pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Małgorzata Fuszara. Powiedziała, że takie kompleksowe badania są w Polsce bardzo potrzebne, a jednocześnie bardzo cenne. Rząd przyjął projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim przyszłoroczna waloryzacja tych świadczeń ma być nie mniejsza niż 36 zł. Po zmianach najniższe świadczenie wyniesie 880 zł i 45 groszy. W przypadku rent z powodu częściowej niezdolności do pracy oraz rent inwalidzkich trzeciej grupy minimalna podwyżka ma wynieść 27 zł, czyli 75% gwarantowanej minimalnej kwoty. Dla osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie może być niższa niż 18 zł, zaznaczono. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów przyjmuje propozycję rządu z umiarkowanym zadowoleniem. Uznał, że podwyżka świadczeń jest za niska. W podobnym tonie wypowiadają się politycy największej partii opozycyjnej, mówi poseł Stanisław Szwed, wiceszef Sejmowej Komisji Polityki Społecznej.
To jest taka kolejna zagrywka PR-owska rządu, że coś dajemy, później niestety emeryt otrzyma tę minimalną waloryzację, tak powiedziałem netto, w tych najniższych to będzie o 36 zł brutto, jeżeli otrzymy jeszcze podatek, to ta kwota będzie o wiele niższa. My wielokrotnie mówiliśmy o dwóch rozwiązaniach jako Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze to jest zwiększenie wolnej kwoty od podatku, aby nie pobierać od najniższych emerytur podatku. I druga kwestia dodatków w odpowiedniej kwocie dla najniższych emerytur i wtedy ta sytuacja tych najniższych emerytur by się zdecydowanie poprawiła.
Zmianę zasad waloryzacji zapowiedział w sierpniu były już premier Donald Tusk. Ustawa ma wejść w życie 1 marca przyszłego roku. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie w sprawie drugiego programu wsparcia dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem. Wynika z niego, że nasi producenci będą mogli dostać rekompensaty za wycofanie z rynku maksymalnie 18 tysięcy kilo jabłek i gruszek. Niewielki limit dla naszego kraju wynika z tego, że w pierwszym programie 85% wszystkich wstępnych wniosków pochodziło właśnie z Polski. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, uważa, że polski rząd pospieszył się z przyjmowaniem wniosków od rolników, którzy starali się o rekompensaty po to, by doprecyzować cały mechanizm.
Należało się tego spodziewać, że tych środków pierwszych było za mało, więc będą środki dokładane. Natomiast właśnie ten błąd, jaki popełnili polscy urzędnicy, może skutkować tym, że z tej drugiej transzy kwoty większej niż pierwsza nie będzie będziemy w stanie uszczknąć dla polskich rolników, ponieważ cały czas jest to obciążenie tymi źle złożonymi pierwszymi wnioskami. Tu musi być sprawna działalność polskiej administracji. Minister rolnictwa musi bardziej myśleć, w jaki sposób zapewnić transparentność i wiarygodność danych, niż to, by uzyskiwać szybki efekt psychologiczny, taki propagandowy.
Z kolei europoseł Janusz Wojciechowski zwrócił się do ministra rolnictwa Marka Sawickiego z pytaniem, dlaczego nie wystąpił o rezerwę kryzysową. Wiceminister i minister gospodarki Janusz Piechociński ocenił natomiast, że Unia Europejska gra na czas w sprawie rekompensat dla rolników w związku z rosyjskim embargiem na żywność. Jak dodał, Polska w tej sprawie będzie konsekwentna i stanowcza. Wyłączenie ABW spod kontroli MSW może mieć poważne skutki prawne, alarmuje jeden z dzienników. Rząd nie chce reformy spec-służb, bo nowa minister spraw wewnętrznych nie ma doświadczenia w tej dziedzinie. Po odejściu szefa MSW, Bartłomieja Sienkiewicza, pod znakiem zapytania stanie jego projekt reform, m.in. dotyczących przeniesienia nadzoru nad służbami z premiera do MSW. Projekt Sienkiewicza, poza zmianą nadzoru nad spec-służbami, miał regulować też uprawnienia ABW pod wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. PiS podkreśla, że projekt Sienkiewicza nie realizował żadnego ze swoich zadań i był niekonstytucyjny. Podporządkowanie służb pod MSW to powrót do Polski resortowej, mówi poseł Marek Opioła. Polityk zwraca uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnego ministra koordynatora do spraw służb specjalnych.
Ten projekt po pierwsze był niekonstytucyjny, po drugie nie zakładał tych najważniejszych zmian, czyli właśnie dostosowania się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Po trzecie zwracaliśmy uwagę w czasie prac podkomisji, które w ogóle trwały bardzo szybko. Uważaliśmy, że wielkim jest skandalem. Nawet nie pytaliśmy się o ekspertów, doradców, co sądzą na temat tego projektu, który jest wadliwy. Zwracaliśmy uwagę na to, co jest też najważniejsze. Najważniejsze, że Trybunał Konstytucyjny dał Sejmowi 18 miesięcy do zmian w związku z ustawą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest ten wyrok Trybunału z lipca tego roku i wychodzimy z takiego założenia, że najpierw powinniśmy się zająć zmianami dotyczącymi właśnie wyroku Trybunału z roku 2010 tego roku i potem dopiero się zastanawiać nad kształtem funkcjonowania służb.
W 2010 roku Trybunał Konstytucyjny nakazał zmienić przepis mówiący, że do zadań ABW należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa. Przypomnijmy, przy nowej premier Ewie Kopacz koordynatorem do spraw służb specjalnych został Jacek Cichocki. Jan Krzysztof Bielecki, szef Rady Gospodarczej przy premierze, powiedział, że w exposé Ewa Kopacz może wspomnieć o debacie na temat wejścia Polski do strefy euro. Jednocześnie informuje, że nie należy się spodziewać żadnego kalendarza związanego ze zmianą złotego na euro. Prezydent Bronisław Komorowski podczas przemówienia po powołaniu rządu Ewy Kopacz zaznaczył, że jednym z wielkich zadań, jakie stoją przed Polską, jest debata dotycząca członkostwa w strefie euro. Artur Radziwiłł, wiceminister finansów i pełnomocnik rządu do spraw euro, informował w ubiegłym tygodniu, że resort jest gotowy brać udział w debacie publicznej na temat wejścia do Eurolandu, ale nie chce podawać dat ani przyspieszać tego procesu. Poseł Wiesław Janczyk, członek Sejmowej Komisji Finansów, przypomina, że taki kalendarz został zaprezentowany już przez Donalda Tuska.
Ono runął w gruzach, dlatego że okazało się to niemożliwe, żeby w takim terminie, jaki wtedy też premier zaproponował, myślę, wypełniając znaczną część oczekiwań swoich partnerów międzynarodowych co do tego, żeby w Polsce jednak to euro wprowadzić. Nie spodziewam się tutaj konkretów innych niż ogólne zapewnienia, dlatego że tak naprawdę dzisiaj szybkie przyjmowanie euro w Polsce nie jest nikomu na rękę i ja widzę już, jak politycy Platformy dzisiaj potrafią nawet jako sukces podawać fakt, że do tego przyjęcia euro w Polsce nie doszło, choć byli tak bardzo za tym, żeby zrobić to w krótkim okresie.
Premier Ewa Kopacz wygłosi exposé w środę o 10, a następnie odbędzie się debata nad nim. Na 19 zaplanowane jest głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Prokuratura zajmie się sprawą długu kopalni Kazimierz Juliusz. Doniesienie do prokuratury złożył jeden ze związków zawodowych. Śledczy sprawdzą, czy w kopalni Kazimierz Juliusz nie doszło do niegospodarności jeszcze za czasów poprzedniego dyrektora, ponieważ dług rósł od około 2 lat. Dziś wynosi on ponad 100 milionów złotych. Ponadto śledczy sprawdzą, czy odwołany kilka dni temu prezes katowickiego holdingu węglowego wiedział o rosnących długach kopalni i niegospodarności, a jeżeli wiedział, to dlaczego nikogo nie zawiadomił. Grzegorz Sułkowski, szef Solidarności w kopalni Kazimierz Juliusz, podkreśla, że dług cały czas rósł, ponieważ nie było wydobycia, ponieważ warunki geologiczne się pogarszały.
Myśmy to zgłosili do nadzoru właścicielskiego. O tym wie pan minister to sprawdza. Myślę, że już pewne kroki są wyciągnięte. Za brak nadzoru właściwego, czyli był odwołany prezes katowickiego holdingu węglowego, czyli nasz bezpośredni właściciel.
Kopalnia Kazimierz Juliusz będzie fedrowała jeszcze przez jakiś czas. Zostanie przejęta przez spółkę restrukturyzacji kopalni, która wygasi jej działalność. A w środę górnicy udają się do Warszawy, aby wysłuchać exposé premierowy Kopacz. Przed gmachem Sejmu odbędzie się pokojowa manifestacja. Rządowy zespół Macieja Laska nie weźmie udziału w trzeciej konferencji smoleńskiej, napisał jeden z portali. Grupa doradców premiera do spraw katastrofy TU-154M nie chce spotkać się z naukowcami współpracującymi z parlamentarnym zespołem do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Według rządowego eksperta konferencje smoleńskie, jak pisze jeden z portali, to kompromitacja. W rzeczywistości konferencje to inicjatywa naukowa. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzi ponad 50 profesorów uczelni technicznych z kraju i z zagranicy. Są one organizowane przez niezależnych ekspertów, którzy spotykają się, by przeanalizować przebieg i ustalić przyczyny tragedii smoleńskiej. Główną przyczyną organizacji konferencji smoleńskich są liczne niespójności dotychczasowych ustaleń rządowego zespołu, mówi poseł Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu.
Zawsze interesujące, jeżeli ludzie zajmujący się daną problematyką, a pan Lasek się nią zajmował, podejmują się obrony swoich tez, które dotychczas nie znalazły żadnego potwierdzenia w rzeczywistości i wszystkie zostały naukowo obalone. Pan Lasek i jego koledzy po prostu boją się takiej konfrontacji i stąd nie mają odwagi wystąpić na tej konferencji, przedstawić swojego punktu widzenia. Oczywiście droga dla nich jest zawsze wolna, jest tylko wypełnią organizacyjne zobowiązania. I żaden z nich nie przekracza możliwości pana Laska. Poza jednym, wiedza, kompetencja i odwaga do obrony swojego zdania. Tego on nie ma.
Wnioski i analizy, których dokonano na pierwszej i drugiej konferencji, znacznie różnią się od wersji przedstawionej w tak zwanym raporcie Millera, a także w lansowanej przez rządowy zespół Laska. Afganistan podpisał ze Stanami Zjednoczonymi dwustronny pakt o bezpieczeństwie. Zakłada on pozostanie niewielkiego kontyngentu wojsk amerykańskich w Afganistanie po roku 2014. Podpisanie tego porozumienia wielokrotnie odraczano. W Afganistanie pozostanie 9800 żołnierzy. Liczba ta będzie zmniejszała się z biegiem lat. W 2016 roku w ambasadzie Stanów Zjednoczonych ma pozostać jedynie 200 amerykańskich żołnierzy. Dr Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, powiedział, że Stany Zjednoczone chcą powolnie wyjść z Afganistanu. Gwałtowne wycofanie wszystkich sił mogłoby być sygnałem do ofensywy talibów i zintensyfikować działania wojenne.
Jest to ryzykowne, ale myślę, że nie ma wyjścia. To znaczy Stany Zjednoczone ze względów politycznych, bo oczywiście nie militarnych czy gospodarczych, ale z uwagi na wyczerpanie czy wyczerpywanie się poparcia opinii publicznej obywateli amerykańskich dla kontynuacji wysiłku zbrojnego w Afganistanie, muszą mieć jakiś plan wycofania stamtąd swoich żołnierzy. No i to jest właśnie taki plan z wmontowanym mechanizmem zabezpieczającym przed gwałtowną destabilizacją tego porządku, jaki interwencja amerykańska tam stworzyła. Czy ten plan będzie skuteczny, to zobaczymy. Myślę, że gwarancji nie ma.
Administracja Stanów Zjednoczonych ostrzegła wcześniej, że jeżeli władze w Kabulu nie podpiszą porozumienia, to w Afganistanie, w którym trwa talibska rebelia, nie pozostanie ani jeden żołnierz do szkolenia sił afgańskich. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.